sytuacja na Bliskim Wschodzie. Tyle, że NATO wcale nie ma gwarancji, bo operacja Epicka Furia, jak sugerował Keir Starmer, nie wydaje się być do końca przemyślana. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
Operacja Stanów Zjednoczonych i Izraela trwa czwartą dobę. O tym, co działo się w ostatnich godzinach, będziemy z Tomasem rozmawiać w TOK 360 po 12.20.
Tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest w tej chwili ponad 10 tysięcy polskich obywateli. Część z nich próbuje wydostać się stamtąd na własną rękę, ale to bardzo trudne, przyznają w rozmowie z reporterem TOK FM.
Dostaliśmy tylko informację, że w tym momencie polskie linie lotnicze nie są w stanie nam wyznaczyć jakiegokolwiek innego terminu. Potem po kilkunastu godzinach próby kontaktu otrzymaliśmy informację, że mogą nam ewentualnie zaproponować termin lotu za plus minus 30 dni. Długo, no nie chcielibyśmy zostać 30 dni w Dubaju.
W tej chwili największym wyzwaniem jest próba dokonania bookingu. Ale to dotyka zarówno nas, ale też mamy informacje od wielu Polaków, którzy przylecieli tutaj lotem. Problem polega na tym, że kiedy loty te lotowskie zostały odwołane, to lot zrobił tak zwany rebooking na inne linie. Na Turkish Airlines my mieliśmy akurat na Fly Dubai. Te loty też zostały odwołane i w tej chwili jest problem, kto ma zrobić ten rebooking.
Mówili pani Karolina, która pierwotnie miała wylecieć z kraju jutro, oraz dziennikarz sportowy Michał Samulski, który w Dubaju utknął razem z rodziną.
Niektórzy Polacy próbują wydostać się z regionu przez Oman, skąd lata teraz więcej samolotów, ale ceny biletów lotniczych na najbliższe terminy sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Do Polski wrócili jednak rano pierwsi turyści, którzy utknęli w rejonie działań wojennych.
Samolot z Dubaju wylądował w Poznaniu na ławice z blisko 3-godzinnym opóźnieniem. Na pokładzie byli uczestnicy wycieczki wracającej z Wietnamu. Ich samolot w sobotę miał międzylądowanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, by dotankować paliwo.
My możemy powiedzieć, że zostaliśmy bardzo dobrze potraktowani. Byliśmy w hotelu.
W Dubaju wbrew pozorom było naprawdę spokojnie. Bardziej stresujący był fakt, kiedy mieliśmy już wystartować, że 2 godziny byliśmy uziemieni, bo nie było kontaktu z wieżą, więc podobno jakiś odłamek przeleciał.
Nam zabrakło, wydaje mi się, około godziny, żeby wystartować.
Sorry, że przerywam. Cześć.
Ojeny, hej.
Na możliwość wznowienia ruchu lotniczego z i do Dubaju czekają polskie linie lotnicze LOT. Decyzja w tej sprawie może zapaść dziś.
A w TOK FM specjalista do spraw zarządzania w branży turystycznej dr Adam Karpiński mówił, że osoby przebywające w strefie zagrożenia podlegają szczególnym procedurom.
W strefie wojny tak naprawdę podlegamy specjalnym prawom, bo turysta, który jest pod opieką biura podróży, musi się tutaj dostosować do tego, co opiekujący się nim rezydent zadecyduje tak naprawdę. Natomiast jeśli jesteśmy turystą indywidualnym, to skazani jesteśmy na podporządkowanie się przede wszystkim prawom tym, które tam się w tej chwili pojawiły, czyli prawami, jakie będą desygnowane podczas działań obronnych czy wojennych.
Władze Emiratów apelują, by na lotnisko jechać wyłącznie po potwierdzeniu lotu przez przewoźnika.
Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje w tym tygodniu o wysokości stóp procentowych.
A to przełoży się na raty kredytów. Posiedzenie rusza dziś, decyzję poznamy jutro. Czego można się spodziewać, to sprawdzał Tomasz Setta z redakcji gospodarczej TOK FM.
Większość ekonomistów liczy na pierwszą w tym roku obniżkę o 25 punktów bazowych. Argumenty za takim ruchem to wyraźnie spadająca inflacja i najnowsze prognozy w tej sprawie przygotowane przez Narodowy Bank Polski. No ale pojawiają się też głosy, by z cięciem stóp jednak zaczekać, a wszystko przez trwający konflikt na Bliskim Wschodzie i rosnące ceny ropy naftowej, mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
Gdybym ja była członkinią Rady Polityki Pieniężnej, to na pewno optowałabym zdecydowanie za wait and see, czyli poczekajmy, niezależnie od tego, co wynika z raportu o inflacji, to poczekajmy do wyjaśnienia się, wyklarowania się takiego jednoznacznego sytuacji na Bliskim Wschodzie i wtedy ewentualnie w kwietniu będziemy podejmować decyzję.
Teraz główna stopa NBP to równo 4% i jeśli Rada powróci w tym roku do obniżek, no to zdaniem ekonomistów takich decyzji nie będzie już zbyt wiele, bo przed nami jeszcze 2, maksymalnie 3 cięcia, które mogą nieznacznie obniżyć raty kredytów.
To był Tomasz Setta, który wróci do Państwa w południowym EKG po 12.40.
Przed Ministerstwem Zdrowia rozpoczął się protest dyrektorów szpitali powiatowych. Osią konfliktu jest ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.
Demonstrację obserwuje reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Powiedz, jakie są postulaty protestujących?
No przede wszystkim protestujący domagają się sprawiedliwości dla siebie i dla pacjentów. Sprawiedliwości, bo jak twierdzą, szpitale powiatowe są dyskryminowane, jeśli chodzi o wycenę świadczeń. Dostają po prostu mniej za badania, za zabiegi, które przeprowadzają, niż placówki na przykład wojewódzkie, choć to w powiatowych szuka pomocy prawie 3/4 pacjentów w Polsce. Stąd żądanie sprawiedliwej wyceny świadczeń, ale też zapewnienia finansowej, gwarancji dla zaplanowanych w ustawie podwyżek pensji dla medyków, tak by nie obciążały one szpitali w sytuacji, gdy nie dostaną one na czas pieniędzy z budżetu, no bo wtedy trzeba będzie po prostu ciąć świadczenia, kolejki będą coraz dłuższe, frustracja i po stronie szpitali, i przede wszystkim po stronie pacjentów będzie rosła. Stąd też żądanie, by rozliczyć wreszcie świadczenia udzielone przez szpitale w zeszłym roku i wprowadzić system comiesięcznych płatności za te nielimitowane, bo dziś zdarza się, że szpitale czekają na rozliczenia jeszcze za pierwszą połowę ubiegłego roku. Dyrektorzy szpitali popierani przez władze powiatowe dają resortowi zdrowia czas do końca miesiąca na zaproponowanie rozwiązań, które poprawią sytuację w ochronie zdrowia i kondycję szpitali powiatowych. No łatwo nie będzie, skoro dziura w budżecie NFZ-u według ostatnich szacunków sięga 30 miliardów złotych, ale jeśli propozycji nie będzie, protest ma narastać, choć dyrektorzy szpitali nie precyzują, co to oznacza. A jeszcze tylko dodam, że jest taki również postulat, by porozmawiać o finansowaniu żywienia pacjentów, bo to jest również taka część, która kuleje.
Istotne. Bardzo dziękuję. Tomasz Fęska z Ministerstwa Zdrowia. Temat postulatów dyrektorów szpitali wróci w TOK 360 po 12.30. Dziś finał głośnej sprawy śmierci ciężarnej Izabeli z Pszczyny. Apelację w procesie trzech lekarzy rozpoznaje Sąd Okręgowy w Katowicach. Dziś ma wydać wyrok.
Tydzień temu na rozprawie odwoławczej stawili się wszyscy oskarżeni oraz pełnomocniczka bliskich Izabeli, Jolanta Budzowska.
Odroczenie publikacji wyroku zostało umotywowane przez sąd stopniem zawiłości sprawy i obszernością apelacji i zarzutów.
W lipcu zeszłego roku orzekający w pierwszej instancji Sąd Rejonowy w Pszczynie uznał wszystkich oskarżonych za winnych narażenia pacjentki na niebezpieczeństwo utraty życia, a jednego również nieumyślnego spowodowania jej śmierci.
Jeden z lekarzy został skazany na rok więzienia w zawieszeniu. Dwóm innym sąd wymierzył kary bezwzględnego więzienia na rok i 3 miesiące oraz rok i 6 miesięcy. Wszyscy zostali zawieszeni na kilka lat w prawach wykonywania zawodu.
Od tamtego wyroku odwołała się zarówno obrona, jak i prokuratura.
Zdaniem rodziny zmarłej Izabeli lekarze zbyt długo zwlekali z przerwaniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci kobiety z powodu wstrząsu septycznego. Od dzisiaj można stracić prawo jazdy za nadmierną prędkość również w terenie niezabudowanym.
Weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi za jazdę ponad 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym w konkretnych sytuacjach można pożegnać się z uprawnieniami, mówi dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego profesor Marcin Ślęzak.
To pragmatyczny krok, bo właśnie na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych dochodzi do wielu tragicznych w skutkach wypadków. Około połowy kierowców przekracza dopuszczalne limity poza obszarem zabudowanym.
To jedno, ale są też inne zmiany.
Od teraz o prawo jazdy mogą się starać 17-latkowie, ale po zdaniu egzaminu przez pół roku będą mogli prowadzić samochód jedynie w obecności opiekuna. Ten musi mieć prawo jazdy od co najmniej 5 lat i być trzeźwy.
To rozwiązanie może budzić sporo emocji, wszak to osoby w wieku 18-25 lat stanowią podwyższoną grupę ryzyka. Z tych powodów tych kierowców wprowadzone są pewne ograniczenia, jak jazda z osobą towarzyszącą, czy też okres próbny z dodatkowym ograniczeniami.
Parlament przegłosował zmiany pod koniec roku. Część przepisów weszła w życie pod koniec stycznia. Kolejne obowiązują od dziś. Jeszcze kolejne wejdą w życie w czerwcu.
Przegląd tych zmian zrobimy dziś w TOK 360 po godzinie 13.
Strefa czystego transportu zostanie wprowadzona w Katowicach do końca czerwca tego roku, zapowiedziały władze miasta.
Gotowy już projekt uchwały zakłada, że strefa obowiązywać będzie w ścisłym centrum miasta. Władze mają teraz 5 tygodni na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Grzegorz Kozioł.
Katowicka strefa miałaby obejmować ścisłe śródmieście, informuje wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula. Tworzy to obszar, gdzie znajduje się rynek, deptaki, a na wielu ulicach i tak obowiązuje zakaz ruchu pojazdów.
Ktoś może powiedzieć, że to nie jest rozwiązanie ambitne? Może tak. Natomiast mamy miesiąc na jego formalne wprowadzenie.
Według projektu do strefy będą mogli wjeżdżać mieszkańcy Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii każdym samochodem, pod warunkiem, że był on zakupiony przed wprowadzeniem ograniczeń.
Do czasu, kiedy te pojazdy funkcjonują, są sprawne, techniczne, czyli przechodzą badania techniczne.
W pozostałych przypadkach pojazdy będą musiały spełniać ustalone wymagania. O szczegółach można przeczytać na stronach miasta. Co ważne, Katowice nie planują terminu wprowadzenia opłat za wjazd do strefy. 500 zł to maksymalna kara przewidziana za złamanie przepisów. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
Obowiązek utworzenia strefy w Katowicach wynika z regulacji Unii Europejskiej. Miasto musi walczyć ze smogiem z ruchu drogowego, bo w mieście odnotowano regularnie zdecydowane przekroczenie norm tlenku azotu.
Życie Jacka Kuronia można będzie za kilka miesięcy odkrywać na dwa nowe sposoby.
Wytwórnia Next Film przygotowuje dwa filmy, dokumentalny i fabularny, opowiadające o życiu polityka, społecznika i opozycjonisty.
Podczas obchodzonych w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku urodzin Kuronia można było obejrzeć krótkie fragmenty zapowiadanych na jesień filmów. Role Jacka i Gajki Kuroniów odgrywają Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska.
Zrobiliśmy film o miłości. Całą tę historię, przepraszam, przy całym szacunku, opozycję, te nasze dramatyczne losy wrzuciliśmy na drugi, trzeci plan po to, żeby opowiedzieć o najpiękniejszej, o najbardziej dramatycznej, miłosnej historii Romea i Julii, którzy kochali się na zabój i żyć bez siebie nie umieli.
I też właśnie tam przewracamy głos tym kobietom, które często stały za mężczyznami, którzy zmieniali świat i politykę, a tak naprawdę mogli to robić też dzięki tym kobietom, które budowały im dom, dawały stabilizację, wspierały, ogarniały życie, dzieci. Walczyły też o tych mężczyzn, jak Gaja o swojego Jacka. Wielokrotnie wyciągała go z więzienia, wspierała też intelektualnie w walce, mobilizowała, kiedy były momenty trudne, w których można było trochę stracić nadzieję, bo po prostu walczyli momentami o życie.
Dziś mijają 92 lata od dnia urodzin legendy opozycji w PRL-u. Przy tej okazji filmy mogą nagrać też młodzi ludzie.
Ogłoszony właśnie ogólnopolski konkurs polega na znalezieniu swojego Jacka Kuronia w najbliższym otoczeniu i opowiedzeniu o jego wartościach. W tej części TOK 360 to wszystko. 12.20 informacje, po nich powiemy więcej o tym, jak rozwija się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Mamy natomiast najnowsze informacje z polskich linii lotniczych LOT, związane m.in. z tym, o czym mówiliśmy w części pierwszej TOK 360, czyli z powrotami i wylotami Polaków do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Chociażby LOT odwołał rejs do Dubaju do 6 marca i anulował dwa kolejne loty do Rijadu zaplanowane na 12 i 15 marca. To jest najnowszy komunikat rzecznika narodowego przewoźnika Krzysztofa Moczulskiego. LOT dodaje też, że połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie.
Fajne promocje, można fajne rzeczy patrzeć normalnie w sklepie, gdzie
można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy, a my akurat z małżonką skorzystaliśmy z tego, że dostaliśmy karty podarunkowe.
W takich sytuacjach uruchamia się w nas takie szybkie, intuicyjne, emocjonalne myślenie, które reaguje natychmiast.
Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego: o, tu może być nagroda.
Jeśli kupimy coś, co uznajemy za wartościowe, za ułamek ceny nominalnej, czyli takiej, która jest na metce, możemy się lepiej poczuć, jak taki Indiana Jones, który odkrywa skarby Majów.
Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
I przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Happy Meet I to you.
Happy Witaj to you.
Czy oni...
świętują 25. urodziny programu Witaj.
Tak codziennie?
Bo w apce codziennie jest okazja...
do świętowania! Codziennie aż do 25 marca możesz zdobywać dodatkowe punkty Witaj w aplikacji Orlen Witaj. Zrób zakupy za minimum 20 zł i zyskaj nawet 5,5 tysiąca ekstra punktów, które wymienisz na dowolny produkt na stacjach Orlen. Szczegóły w regulaminie promocji na witaj.pl/urodziny. Orlen.
Wiedza. Lek na fake. Dezinformacja działa szybko, dlatego edukacja musi działać szybciej. Uczymy najmłodszych rozpoznawać fake newsy i manipulacje. Przekaż 1,5% podatku na lekcje o dezinformacji. Fundacja TOK FM, KRS 00 00 93 13 34. Więcej na fundacjatokfm.pl.
Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Czas na Lidlową rewolucję cenową. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład cukier biały kryształ 1 kg w nowej cenie regularnej złoty 99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
Lidl, to się opłaca.
Nadeszła wiosna, dzieci są w szkole. Chwila relaksu w ogrodzie?
O tak!
Super, to ja zajmę się chwastami. Wiosenny nastrój w Teddy. Z akcesoriami ogrodowymi już od 5 zł. Teddy, pełen pomysłów.
Kik! O wiele więcej Stitcha dla całej rodziny niż się spodziewasz. Dzięki outfitom dla kobiet, dzieci i niemowląt zmienisz swój dom w prawdziwą wyspę przygód. Zapewnij sobie o wiele więcej zabawy. T-shirty już od 19 zł. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12:20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Szykujemy się na kilkutygodniową kampanię przeciw Iranowi, powiedział rzecznik Armii Izraela. Jak stwierdził, wysłanie sił lądowych jest jednak mało prawdopodobne. Czas trwania kampanii może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji, zaznacza izraelska armia. Do 10 marca Sąd Apelacyjny w Krakowie odroczył proces odwoławczy pseudokibiców ruchu Chorzów, Psycho Fans, którym postawiono około 100 zarzutów. Jeden z obrońców oraz prokurator nie dotarli na proces ze względu na zamknięcie ruchu lotniczego na Bliskim Wschodzie. Ten jeden z największych procesów dotyczących przestępczości pseudokibiców w kraju miał rozpocząć się dzisiaj. Nie żyje Adam Chełstowski, autor setek legendarnych zdjęć polityków, fotoreporter sejmowy. Najlepszy polski fotograf swojego pokolenia, niezrównany artysta obiektywu, skromny i wybitny fotoreporter. Piszą o zmarłym polityce i koledze po fachu. Informacje o jego śmierci potwierdziła na Facebooku Polska Agencja Fotografów Forum.
12:21, TOK 360, Filip Kekusz, ze mną ponownie Tomasz Orchowski, redakcja zagraniczna TOK FM. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
I oto jest czwarta doba wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Będziemy podsumowywać ten czas, odkąd słyszeliśmy się wczoraj o tej samej porze w TOK 360. To właśnie już chyba nie ma co mówić o tym, że to jest wojna USA z Iranem, bo rakiety i drony dosięgają kolejnych państw Zatoki Perskiej.
No i jeszcze Izraela.
Jeszcze prawda? Izraela, oczywiście.
To jest wojna amerykańsko-izraelska przeciwko Iranowi i mamy najnowsze doniesienia o izraelskich atakach, między innymi na kompleks prezydencki w Teheranie, w Iranie dalej Amerykanie i Izraelczycy uderzają, ale też Izraelczycy przeprowadzają ataki w Libanie przeciwko celom związanym z Hezbollahem, z szyickim sojusznikiem Iranu. Tam między innymi w Bejrucie uderzają Izraelczycy. Nie mamy doniesień o wybuchających krótkofalówkach jak wcześniej. No to są po prostu ataki bombowe, rakietowe. Także mamy doniesienia o tym, że Izraelczycy zaczęli przeprowadzać operację lądową przeciwko w Libanie. Liban jest zmęczony wojną, konfliktem tam trwało, zawieszenie broni. Pytanie, co teraz zrobi samo społeczeństwo libańskie, co zrobi armia? To jest oczywiście też problem tego, że Hezbollah może wdać się w walki nawet z libańską armią, więc możemy mieć jakiś konflikt wewnętrzny, wojnę domową w Libanie. Do tego może pośrednio doprowadzić amerykańsko-izraelska operacja w Iranie. Sami Amerykanie kontynuują ataki, ale też nadziewają się na odpowiedź irańską, bo Irańczycy przeprowadzają swoje uderzenia. Między innymi wysłali drony na ambasadę amerykańską, ambasadę Stanów Zjednoczonych w Riyadzie, co oczywiście spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem nie tylko Amerykanów, ale też władz Arabii Saudyjskiej. Na razie mamy doniesienia o ponad 500 lokalizacjach, które zostały uderzone ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela, ponad 150 miastach w Iranie, w których te lokalizacje się znajdują, więc to jest duża skala. I tak naprawdę w najbliższych dniach możemy się spodziewać, może jutro znowu tu usiądziemy i będziemy prowadzić taką aktualizację tego, w którym momencie konfliktu jesteśmy.
Może będziemy, a na razie chciałbym ci jeszcze zapytać o ten wątek związany z atakiem sił lądowych Izraela na Liban. To znaczy, czy premier Benjamin Netanyahu wyznaczył jakieś cele związane z tą konkretnie inicjatywą?
Premier Benjamin Netanyahu albo i Amerykanie nie przedstawiają jasny jeden cel, żeby Iran nie miał broni nuklearnej. Też po to prowadzą operacje w Libanie, bo w Libanie działa szyicki Hezbollah. Hezbollah jest sojusznikiem Iranu. Musimy osłabić reżim w Teheranie i uniemożliwić mu posiadanie broni nuklearnej, osłabić tę oś oporu, w której oprócz Teheranu jest libański Hezbollah, ale także palestyński Hamas, przeciwko któremu no, Izraelczycy prowadzą brutalną wojnę w strefie Gazy. Nie ma takiego celu postawionego, co będzie po 4-5 tygodniach tej operacji, bo to jest taki deadline, który prezydent Donald Trump stawia, że w ciągu 4-5 tygodni ona się zakończy. Co będzie później, tego nie wiemy.
Amerykańskie wojsko, wspomniałeś też, że celem Stanów Zjednoczonych jest to, by Iran nie miał broni nuklearnej. No właśnie, amerykańskie wojsko atakuje cele nuklearne, które, jak wynika z zmieniającej się narracji Stanów Zjednoczonych, są krytyczne. Czy tutaj wojsko USA osiągnęło jakiś postęp?
Wiemy o tym, że zbombardowano ten ośrodek w Natanz, gdzie jest wzbogacany uran, ale zbombardowano tak naprawdę, z tego, co Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, budynki wejściowe do tego ośrodka. Nie ma zagrożenia radiologicznego żadnego. Tam w tym ośrodku był wzbogacany uran, ale on został dotknięty w tych atakach z czerwca zeszłego roku amerykańsko-izraelskich i nie było doniesień, żeby od tego czasu wzbogacano tam uran. W ogóle New York Times donosi, że europejskie rządy, przedstawiciele amerykańskich służb nie potwierdzają tego, że były doniesienia, iż Iran zaczął wzbogacać od tamtego czasu uran w międzyczasie. A przypomnijmy, że Amerykanie i Izraelczycy rozpoczęli operację przeciwko Iranowi w związku z tym, że no, lada moment już ten Iran miał mieć broń nuklearną, kiedy to nie mieliśmy potwierdzenia, że Iran zaczął wzbogacać w ogóle w kierunku posiadania broni nuklearnej uran. Więc no, mamy doniesienia o tym na tańcu, mamy doniesienia, że tam przeprowadzano uderzenia, ale nie mamy potwierdzenia, że one coś za sobą niosą, te uderzenia, czyli że powstrzymano program nuklearny Iranu, co do którego wcale nie mieliśmy pewności, że on jest rozwijany.
Donald Trump i Marco Rubio zabierają głos w związku z tą wojną, są twarzami tej inwazji Stanów Zjednoczonych na Iran. Czy z ich słów można wnioskować, jakie są ich założenia, cele na najbliższe dni, godziny?
Marco Rubio, o którym wspomniałeś, przedstawił taką dosyć ciekawą teorię na temat tego, co się stało. Młodzież by powiedziała, że trochę sam się zaorał i zaorał Donalda Trumpa, bo Marco Rubio powiedział, że Stany Zjednoczone musiały uderzyć na Iran, bo Iran, bo Izrael planował uderzenie na Iran. I jakby Izrael uderzył na Iran, to Iran wtedy by odpowiedział, uderzając na amerykańskie bazy, a wtedy to uderzenie miałoby większą moc, niż jakby nie było tego uderzenia wyprzedzającego amerykańskiego, no bo teraz została pozbawiona ta hydra kilku głów, kilku liderów, więc to ta odpowiedź irańska jest słabsza niż mogłaby być. Czyli tak de facto to Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji, przyznał, że Stany Zjednoczone Ameryki są kontrolowane przez Izrael, że tak naprawdę działania Donalda Trumpa są uzależnione od tego, co sobie wymyślił w swojej głowie premier Izraela Benjamin Netanyahu.
Ciekawe, czy ta narracja utrzyma się przez najbliższą dobę.
A dlaczego miałaby się nie utrzymać?
Nie wiem, jest to dosyć zaskakujące.
Netanyahu oczywiście wyśmiał to, że został sprowokowany Donald Trump do tego ataku przez niego, że on stał za tym, żeby rozpocząć tę operację. No ale w przeszłości pojawiały się takie, Reuters pamiętam, donosił między innymi, że Izraelczycy, bo Izraelczycy od dawien dawna chcieli przeprowadzić taką operację, żeby wyeliminować Chameneiego, żeby wyeliminować tych przedstawicieli najwyższych władz irańskich. No i pojawiły się doniesienia, Reuters o tym donosił, że Donald Trump się wcześniej na to nie zgadzał, że były takie próby czynione, żeby przekonać Donalda Trumpa, ale się do tego na to nie zgadzał. Teraz najwyraźniej coś się zmieniło, mówią Izraelczycy i Amerykanie, to był ostatni moment, to była ostatnia chwila, żeby uderzyć. Ale nie ma potwierdzenia, że Irańczycy naprawdę wzbogacali ten uran od roku i byli blisko pozyskania tej broni nuklearnej. Oczywiście nawet jeżeli byli, jeżeli dążyli w tym kierunku, to teraz zostały storpedowane ich plany i to się jeszcze bardziej odsunęło w czasie. Ale to wszystko jest rozmawianie, gdybanie, jeżeli sami Amerykanie, sami Izraelczycy moim zdaniem nie wiedzą, co się stanie po 4 i 5 tygodniach i to jest największy problem epickiej furii, rażącego lwa, czyli tych operacji ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela, że oni nie wiedzą, co dalej. Obaliliśmy reżim, ale co będzie potem? Choćby potop. I Vance, który mówi, że my nie popełniamy tego błędu, co w Afganistanie, my nie popełniamy tego błędu, co w Iraku. Nie jest to prawda, że nie popełniają tego błędu. Popełniają jeszcze większy błąd, bo tam chociaż było, zainstalujemy liberalną demokrację. No fajnie, wiadomo, to się nie udało. Ale tutaj mamy taki scenariusz. Obalamy reżim, a co potem? Nie wiemy.
Tomasz Orchowski, redakcja zagraniczna Radia Tok FM. Bardzo ci dziękuję. Przed Ministerstwem Zdrowia tymczasem trwa protest dyrektorów szpitali powiatowych i wokół tego protestu będziemy rozmawiać za chwilę. Jest z nami Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dyrektorzy szpitali powiatowych protestują dziś przed resortem zdrowia. Z jakimi postulatami przeszliście pod siedzibę ministerstwa?
Postulatów jest 6, a tak naprawdę wszystkie one dotyczą finansowania ochrony zdrowia, dofinansowania z budżetu NFZ-u, jeżeli chodzi o podwyżki dla pracowników. Praktycznie chodzi o to, żeby znalazły się większe środki, żeby zabezpieczyć przede wszystkim pacjentów, żeby nie stali w dłuższych kolejkach, żebyśmy nie musieli odwoływać zabiegów planowych, żeby ta dostępność wzrastała, a nie była ograniczona.
To w ogóle jest sytuacja dosyć nietypowa, że to nie pracownicy, a pracodawcy w służbie zdrowia zaczynają protestować, co oznacza, że cała strukturalna sytuacja służby zdrowia jest w tym momencie kiepska, skoro wy wychodzicie na ulicę.
No zdarzyło nam się to drugi raz. Pierwszy raz w 2019 roku i w tym roku raz następny. To niestety doszło do takiej sytuacji, że nie widzimy perspektyw żadnych, jeżeli chodzi ani o reformę. Oczywiście strona rządowa będzie podkreślać, że jest ustawa, że można się dostosować.
Ustawa o reformie szpitalnictwa, ta, która wyszła w życie we wrześniu zeszłego roku.
Tak, o reformie szpitalnictwa. My się domagamy reformy systemu, bo sama reforma szpitalnictwa nic nie da. Jeżeli inne zakresy jak POZ, ambulatoryjna opieka specjalistyczna nie działają prawidłowo. A nie działają prawidłowo. Nie ma koordynacji opieki nad pacjentem. Przez 26 lat praktycznie rzecz biorąc pacjent nie wie, jak ma się poruszać w systemie. Otoczenie prawne jest coraz bardziej skomplikowane. Nadinterpretacje różnych przepisów. I jeszcze do tego w tej chwili mamy totalne niedofinansowanie, jeżeli chodzi o środki w NFZ-cie.
A czy te postulaty, z którymi państwo idą w połączeniu z tym, jak pan mówi, że sytuacja w służbie zdrowia jest bardzo, bardzo trudna, one układają się w jakiś postulat, który pozwoliłby rzeczywiście, w jakiś plan, który pozwoliłby naprawić służbę zdrowia? Oczywiście to jest plan, który musi być ogromny i wielowątkowy, ale czy wy, jako dyrektorzy szpitali powiatowych, macie pomysł, jak zrobić tak, żeby te błędy, które są do tej pory i te ogromne chociażby niedobory finansowe załatać, zasypać?
To znaczy, na dzień dzisiejszy niedobory finansowe można zasypać tylko i wyłącznie interwencyjnie z budżetu państwa.
Dosypując,
dlatego że przed nami ustawa dotycząca podwyżek się nie zmienia. 16 marca mamy następne posiedzenie zespołu trójstronnego. My jako dyrektorzy szpitali powiatowych nie wierzymy, że coś się zmieni, więc my do 15 maja z organizacjami związkowymi w naszych szpitalach musimy podpisać porozumienia, więc w miesiąc wątpię, że się uda przeprowadzić jakieś zmiany. Więc my żądamy, jednym z punktów, jeżeli chodzi o nasze postulaty, żądamy odrębnego strumienia środków na te podwyżki, żeby znowu nie było tak, że kosztem świadczeń będziemy łatać podwyżki. Czy mamy pomysł? Nasze postulaty niestety to są interwencyjne na dzień dzisiejszy postulaty, żeby dofinansować, sfinansować to, co niezapłacone, bo jak pan wie, w tamtym roku mieliśmy bardzo duże opóźnienia, jeżeli chodzi o płatności, co spowodowało utratę płynności finansowej. I tak naprawdę my nie wiemy totalnie, co się wydarzy w tym roku, bo jeden z urzędników NFZ-u powiedział, że rok 2025 za chwilę się okaże, że był bardzo dobrym rokiem. To budzi nasze bardzo duże obawy. A jeżeli chodzi o rozwiązanie, mamy rozwiązanie. Po pierwsze, napisanie nowej ustawy o działalności leczniczej, która odpowiada dzisiejszym czasom, prostej, jasnej, która przedstawia kompetencje każdego zakresu POZ-u do szpitala klinicznego, jego zadania i zasady współpracy między tymi zakresami. Bez tego naprodukowali politycy tony ustaw, a ministerstwo jeszcze więcej rozporządzeń i otoczenie prawne stało się praktycznie nie do zniesienia na dzień dzisiejszy i nikt nie jest w stanie praktycznie wszystkich przepisów poznać, zinterpretować i tak dalej. Po prostu prosić.
Dyrektorzy szpitali powiatowych to jest oczywiście jedna z wielu grup pracowników służby zdrowia. Chciałbym się zapytać, czy ten protest i wasze postulaty mają poparcie innych grup?
Naczelna Izba Lekarska poparła, Stowarzyszenie Menadżerów Ochrony Zdrowia poparło nasz wniosek, nie poparły związki zawodowe, no ale trzeba pamiętać o jednej sprawie. Związki zawodowe na poziomie centralnym mogą nie popierać. My jako dyrektorzy szpitali powiatowych staramy się najczęściej mieć dobre relacje ze związkami naszymi, bo trzeba pamiętać, że i dyrektor, i pracownicy pracują w jednym zakładzie i mieszkają razem na danym terenie, najczęściej się wszyscy znają i najczęściej szanują. I tego się trzymamy. My chcemy, żeby nasi pracownicy byli zadowoleni, przychodząc do pracy.
Ministerstwo Zdrowia, ministra zdrowia Jolanta Soberańska-Grenda powiedziała, że protest jest też pewnym elementem negocjacji i że wysłannicy Ministerstwa Zdrowia będą dzisiaj z wami rozmawiać. Czy wy z czego spodziewacie się po tej rozmowie i po tym elemencie negocjacji, jak mówi ministra? A jeśli ten element negocjacji nie przyniesie efektu, to co dalej?
Nastąpi eskalacja. Dajmy pewien czas na odpowiedź na nasze postulaty. Te doraźne, jak podkreślam, bo jest ich 6. Strategiczne to jest zmiana ustawy i faktyczna reforma. Nastąpi eskalacja w następnym okresie naszego protestu. Nie mogę na razie o tym mówić, ale po prostu my nie możemy żyć na wiecznej huśtawce. W tej chwili NFZ zapowiada sfinansowanie świadczeń za 2025 i że 4,5 miliarda będzie na to przeznaczone. Tylko pamiętajmy, że w niektórych zakresach NFZ zapłaci część należnych środków. I na przykład takim rażącym przykładem jest rehabilitacja neurologiczna, gdzie kiedyś było to finansowane 100%, mówimy o nadwykonaniach, bo to jest rehabilitacja z leczeniem ludzi po udarach i wylewach. którzy wracają do pracy. I w tej chwili propozycja zapłaty 30% wartości tego, co się wykonało, jest żenująca i nie do przyjęcia i też trochę źle świadczy o polityce ministra zdrowia.
Bardzo dziękuję. Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, był z nami.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę godzina 12.40, informacja. Po informacjach w południowym EKG przywita się z Państwem Tomasz Setta.
Reklama.
RTV Euro AGD. Planujesz wymianę sprzętu? To idealny moment, żeby wyposażyć dom w nowoczesny sprzęt i zostawić więcej pieniędzy w portfelu. Tylko do 18 marca kup minimum 2 produkty LG z dwóch różnych grup produktowych i zyskaj nawet do 1500 zł rabatu. Promocja na wszystkie produkty LG z kategorii RTV i AGD. Minimalna cena zakupów to 1899 zł. Szczegóły w tym regulamin promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl.
Nie wiem, jak ty to robisz. U mnie dzieci ciągle w domu.
Wiesz, że 70% odporności pochodzi z jelit? Odkąd daję dzieciom suplement diety Dicoflor Baby, jest lepiej.
Serio? A co daje ten Dicoflor?
Wzmacnia mikroflorę jelit w sezonie infekcyjnym i nie tylko. Dicoflor Baby to numer jeden wśród kropli probiotycznych dla dzieci i niemowląt. Szczegóły znajdziesz na dicoflor.pl. A my z mężem stosujemy wariant Dicoflor Forte przez cały rok.
Tego właśnie potrzebujemy.
A teraz oszczędzisz z dużym opakowaniem. Dicoflor od Bayer. Twoja tarcza ochronna dla całej rodziny.
Tej wiosny genialnie wypoczniesz na Warmii i Mazurach. Czekają tu na ciebie piękne widoki, szlaki piesze i rowerowe, mnóstwo atrakcji i doskonała oferta spa, relaks, cisza i smaczna kuchnia. Warmia i Mazury zapraszają. Więcej na mazury.travel.
Rozgość się w specjalnej wersji Skoda Drive. W wybranych modelach znajdziesz reflektory LED Matrix, pakiet Winter Premium i Assisted Drive. Wszystko to i wiele więcej dostaniesz w wybranej, bogatej wersji Skoda Drive w atrakcyjnych ofertach finansowania i z korzyścią aż do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły podczas dni otwartych od 13 do 14 marca w salonach Skody, gdzie czekać będzie niespodzianka i Skoda Bistro. Zapraszamy. Skoda.
Panie Marianie, niech pan posłucha. Mieć albo nie mieć.
Panie Czarku, mieć. Wziąć na raty 0%.